Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, zawsze jak trafiam na takie kwiatki, to się cieszę jeszcze, cieszę się, że jeszcze gdzieś mogę o tym przeczytać, bo myślę, że już niedługo, za kilka lat już nie będę mógł, ale no, myślę, że za kilka lat to może mnie nie być, więc wtedy powiedzmy sobie, Państwo będziecie mieli problem, a ja już nie. Otóż, jak Państwo wiecie, dla mnie frajdą jest czytanie tekstów wszelkich możliwych, gdziekolwiek bądź, w których obnażane jest łajdactwo tej tak zwanej białej cywilizacji. Oczywiście nigdy słowo białe nie funkcjonuje, natomiast tak naprawdę to chodzi o cywilizację, którą w tej chwili właśnie pytanie, czy jeszcze współtworzą biali ludzie, czy już tylko wyznaczeni do zadań specjalnych przez Żydów, właśnie tacy biali ludzie. To jest oczywiście. Tak to naprawdę jest, że to właśnie tą cywilizację, w której żyjemy, to jest cywilizacja, znaczy my biali oczywiście, tutaj w Europie, w Polsce, to jest cywilizacja, która jest cywilizacją sterowaną przez tych, którzy tworzą nowy światowy ład. I przez tych, którzy wciskają nam w głowę stwierdzenia tego typu, że my jesteśmy najważniejsi, my jesteśmy najlepsi. Najlepsi, najważniejsi, to jest jasne, bo mamy rację. Za chwilę to udowodnię, że oni tak myślą i oni tak mówią nawet. My jesteśmy najważniejsi, a najlepsi, że nasze wartości są najważniejsze, że wolność słowa, że prawa człowieka, to jest ważne. Chinole to niech się schowają, bo to jest opresyjny reżim, który ma cenzurę, który nie szanuje ludzi i tak dalej, nie pozwala na formułowanie innych opinii niż tylko właściwe. To akurat to jest bzdura. Wystarczy się przekonać, gdy się czyta różnego typu teksty chińskie. No, ale niestety do tego trzeba chcieć czytać takie teksty. A więc ta cenzura u Chińczyków, ten brak u nich oczywiście, brak różnorodności opinii i tak dalej, a u nas to po prostu my jesteśmy wspaniali albo jeszcze lepsi. No to jacy to jesteśmy wspaniali, jeszcze lepsi, to przekonujemy się o tym, jacy to wspaniali i jeszcze lepsi. Gdy czytam w polityce artykuł Rybińskiej, pod tytułem Szef opinii New York Timesa zmuszony do dymisji za gościnny komentarz senatora republikanów. Niepotrzebnie ostrzy. Jak Państwo wiecie, mam nadzieję, że wiecie, że New York Times to jest odpowiednik, znaczy Gazeta Wyborcza jest odpowiednikiem New York Timesa. Jest na obraz i podobieństwo New York Timesa zrobiona. Tamten dziennik to jest żydowska gazeta dla Amerykanów, no a Gazeta Wyborcza, Gówno Wyborcze, nie muszę przedstawiać. Właścicielem są Żydzi i New York Timesa i kiedyś czytałem, widziałem nawet nazwiska konkretne, kilkaset nazwisk z tego zespołu redakcyjnego. Tam dosłownie kilka czy kilkanaście, nie, myślę, że mniej niż 10 nazwisk, mniej niż 10 osób nie było Żydami w całej ponad 1000-osobowej redakcji. No ale posłuchajcie Państwo. W niedzielne popołudnie amerykański dziennik The New York Times ogłosił, że szef opinii gazety James Bennett odchodzi z redakcji, a jego obowiązki przejmuje tymczasowa dziennikarka Kate Kingsbury. Nazwiska amerykańskie, no i co z tego. Z pracy w gazecie rezygnują także zastępca Bennetta, Jim Dow. Obaj zaś odchodzą pod presją własnych kolegów, którym nie spodobał się umieszczony na łamach gościnny komentarz republikańskiego senatora z Arkansas Toma Cottona. W nim konserwatywny polityk opowiedział się za użyciem wojska przeciwko osobom plądrującym sklepy i niszczącym mienie w toku protestu przeciwko zabójstwu czarnoskórego George'a Floyda, które rozpoczęły się 2 tygodnie temu w Minnesocie i przetoczyły się przez cały kraj. Redakcyjni koledzy Bennetta, w tym laureatka Pulitzera Nicole Hannah-Jones, no to już żydowskie nazwisko, która zasłynęła uwagą, że niszczenie mienia to nie przemoc. Tak, on tak powiedziała, ta laureatka Pulitzera, najważniejszej amerykańskiej nagrody prasowej. Że niszczenie mienia to nie jest przemoc. I uznali ci dziennikarze, że komentarz Cottona, czyli tego senatora Sankarza, pod tytułem Wyślijcie wojsko, jest nie tylko rasistowski, ale bezpośrednio zagraża życiu i zdrowiu czarnoskórych pracowników gazety. Wyobraźcie sobie. Jako czarna kobieta, dziennikarka, Amerykanka, głęboko wstydzę się, że opublikowaliśmy ten tekst, napisała Hannah Jones na Twitterze. No, ale jak się uważa, że niszczenie mienia to nie przemoc, to nie dziwne. No dobra, ale to poczekajcie, to dopiero początek tych przyjemności. Początkowo, jak informuje Fox News, wydawca gazety Sulzberger bronił swojego szefa opinii. Wierzę w zasadę otwartości, nawet na te poglądy, z którymi się nie zgadzam, napisał Sulzberger, tak dobrze, w e-mailu do reporterów gazety. Gdy ci zaczęli się jednak buntować, a zewnętrzna krytyka stała się coraz głośniejsza, Sulzberger zmienił zdanie i nazwał tekst Cottona obrzydliwym. A co to, nie wolno mu zmieniać zdania? Nie wiem, jak to się robi, ale widocznie można. Jak informuje portal The Daily Beast, ponad 1000 pracowników New York Timesa podpisało się pod listem wysłanym do szefów działów gazety i zarządu The New York Times Company, w którym protestowali przeciwko publikacji tekstu Cottona. W mediach społecznościowych dziennikarze gazet na przemian kajali się za swój błąd w cudzysłowie i spierali się z kolegami z własnych lub cudzych redakcji o to, co wolno pisać, a co nie. Słyszycie, co mówię? Spierali się redaktorzy New York Timesa, co wolno pisać, a co nie. Dominował pogląd, że ci ludzie, o których nie wolno pisać, którzy nie powinni mieć prawa głosu, słyszycie, którzy nie powinni mieć prawa głosu oraz opinie nie do przyjęcia, bo rasistowskie, seksistowskie, homofobiczne i tak dalej. Opinie nie do przyjęcia i oni nie powinni mieć prawa głosu, prawa do głosu. Rozumiecie? A o tym, kto może się wypowiadać i na jaki temat, powinni zdecydować ci, którzy mają rację i stoją po właściwej stronie historii. Słyszycie? Zamiast prawdy i fałszu, słuszność prawdy i fałszu. Zamiast prawdy i fałszu, słuszność i brak słuszności. Ja uważam, że to zdanie jest źle napisane, no, tak napisane. Czyli innymi słowy, prawda, z jednej strony prawda, z drugiej strony fałsz. Słuszność, z jednej strony słuszność, a z drugiej strony brak słuszności. I ci, którzy stoją po tej drugiej stronie, nie powinni mieć prawa do głosu. Bennett próbował się bronić, ten redaktor, którego rzucili, na wirtualnym spotkaniu z redakcją, mówiąc, że zawsze uważał, iż idee, szczególnie te niebezpieczne, powinny być dyskutowane otwarcie, by móc następnie zostać odrzuconym. Bezskutecznie. Proszę Państwa, nie będę czytał dalej, bo mnie dalej nie interesuje. Nic, co jest napisane dalej, nie interesuje. Redaktor wykonawczy w sierpniu, redaktor wykonawczy New York Timesa, W pewnym momencie, w sierpniu 19 roku, był zmuszony do złożenia samokrytyki na zebraniu redakcyjnym, gdy oskarżono go za to, że jest za mało liberalny. Czy Państwo słyszycie o tym? Złożenie samokrytyki. Państwo wiecie, z czym mi się to kojarzy? No to po pierwsze, to mi się kojarzy z ruskim komunizmem, z latami 20. XX wieku, z najczarniejszym, tam, od końca rewolucji do lata 20, 30, procesy w 36 roku w Moskwie, kiedy to wszyscy generalnie, których zamierzono rozwalić, składali samokrytykę. Dokładnie tak samo było, to oczywiście ten ruski przeszedł do Komunistycznej Partii Chin i tam było dokładnie to samo. Przed rozwaleniem przeciwników naprzód musieli złożyć oni, ci przeciwnicy, samokrytykę, jak to fatalnie postąpili i dopiero później można było ich rozwalić. Proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam, dominuje pogląd w New York Timesie, w żydowskiej gazecie dla Amerykanów, jednej z największych gazet na świecie, że są ludzie, którzy nie powinni mieć prawa głosu oraz ich opinie są nie do przyjęcia. Proszę mi odpowiedzieć, znaczy nie, sami sobie Państwo odpowiedzcie na pytanie następujące. Czy takie rozwiązanie, w którym nie ma oficjalnie cenzury, ale nieoficjalnie ona istnieje, istnieje samocenzura, na przykład w New York Timesie, czy takie rozwiązanie jest gorsze czy lepsze od rozwiązania, które istnieje w Chinach, które nie pozwala krytykować polityki, tych najważniejszych zasad polityki partii. Tam sprawa w Chinach, sprawa jest postawiona prosto. Nie wolno i koniec. Nie wolno krytykować polityki partii. Polityki partii, ale polityka partii nie wszystko. Życie jest o wiele bardziej skomplikowane niż tylko polityka partii. Więc to, czy to rozwiązanie jest gorsze od rozwiązania, w którym człowiek musi sam się kontrolować? Gdzie nie ma cenzury, ale sam człowiek sam się musi kontrolować, bo są ludzie, którzy nie mają prawa głosu, nie powinni mieć prawa głosu i ich opinie nie są do przyjęcia. No więc sami sobie Państwo odpowiedzcie na pytanie, co jest lepsze. A nawet jeśli uznacie, że właśnie jedno jest złe i drugie jest złe, no to zawsze są różne stopnie szarości, prawda? Ja uważam, że cenzura w Chinach jest rzeczą zupełnie oczywistą i naturalną, ponieważ cenzura zawsze miała miejsce. Od zawsze. Natomiast i taka jest struktura chińskiej cywilizacji, że po prostu, no, tak zawsze było. Natomiast u nas, z tego co ja przypominam sobie, to chyba tak zawsze nie było, prawda? Znaczy tak nigdy nie było. Byli ludzie, którzy się mogli sprzeciwiać i którzy, no, funkcjonowali i mieli w dalszym ciągu prawo głosu. Ale w tej chwili to już się zmieniło. Chciałem powiedzieć tym wszystkim, którzy się ze mną nie zgadzają, którzy uważają, że to, co ma miejsce to, co miało miejsce w New York Times, jest właściwe, bo istotnie są ludzie, którzy nie powinni mieć prawa głosu, to jeśli ktoś taki jest wśród tych, którzy mnie słuchają, to ja uważam, że powinien mnie przestać słuchać, bo ja sobie tego nie życzę. Oczywiście ja sobie mogę tego nie życzyć, a tak, ten ktoś może mi powiedzieć, a bujaj się. Oczywiście, że tak. Natomiast ja sobie nie życzę, aby mnie słuchali ludzie, którzy zgadzają się z tezą, że nie powinni, są ludzie, którzy nie powinni mieć prawa głosu i ich opinie są nie do przyjęcia. Bo ja na pewno do takich ludzi należę. Na pewno do takich ludzi należę. Bez wątpienia. Ale myślę, że, znaczy nie myślę, ja wiem o tym, że opinia publiczna w Chinach ma takie możliwości zapoznawania się z przeróżnymi opiniami. Przeróżnymi, tak? Różnymi, jak sobie to można tylko wyobrazić, że my w Polsce nawet takich możliwości nie mamy. Mimo tego, że uważam, że w Polsce na razie jeszcze mimo wszystko nie jest tak źle w kontekście Europy. To mimo wszystko uważam, że Chińczycy mają o wiele, wiele większe możliwości. Naprawdę. I to możecie się Państwo przekonać, gdy zadacie pytania tym profesorom, tym ludziom, którzy znają dobrze chiński, którzy bywają co miesiąc czy co dwa miesiące w Pekinie u swoich kumpli, którzy rozmawiają biegle po chińsku i czytają chińską prasę, nie tylko tą, którą ja czytam. To się dowiecie, że tam opinie, które w Stanach Zjednoczonych nie mogłyby w ogóle się pojawić w obiegu publicznym, tam są dopuszczalne. Co ja chcę prosto powiedzieć? Ano, chcę prosto powiedzieć, moi Państwo, że cenzura wśród białych małp, cenzura nakładana powoli przez Żydów na nas wszystkich, powoduje, że jest coraz mniejsze pole manewru, jeśli chodzi o możliwości prezentowania swojego stanowiska. Na przykład w Polsce dzisiaj przeczytałem, że film o LGBT, o lobby LGBT, wyprodukowany i wyemitowany w telewizji polskiej, w TVP1, został zaskarżony. To, że w ogóle taki film został wyemitowany, zostało zaskarżone w sądzie i sąd, oczywiście niezawisły, stwierdził, że ten film nie powinien być emitowany, bo obraża LGBT. Czy Państwo widzicie korelację między tym, co się zdarzyło w polskim sądzie, w Polsce, a tym, co się zdarzyło w New York Timesie? To jest dokładnie ta sama sprawa, ten sam sposób myślenia. Są ludzie, którzy nie powinni mieć prawa głosu i są opinie, które nie są do przyjęcia. To, co okazało się w New York Timesie, jest wdrażane w tej chwili w Polsce. Myślę, że to doskonale to wiecie. No, jak się to ma do Chin? Ano się ma nijak, bo w Chinach jeszcze na temat wielu, wielu, wielu spraw można dyskutować. Można rozmawiać, można mieć inne opinie. Ale w Stanach Zjednoczonych już nie. W Polsce też. No to gdzie przenosi się centrum świata? Ja dawno o tym wiem, że do Pekinu się przeniosło to centrum świata. Ale chciałbym, abyście Państwo sami się o tym przekonali, że tak jest. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.